Więc tak zacznę właśnie od fragmentu, to jest objawienie 22 może, 18-21. Jezus mówi tam tak: oświadczam zaś każdemu, kto słucha słów, proroctwa tej księgi, jeśli ktoś dołoży coś do tego, dołoży mu też Bóg plag opisanych w tej księdze. A jeśli ktoś odejmie coś ze słów księgi, tego proroctwa, odejmie też Bóg jego dział z księgi życia i ze świętego miasta i z rzeczy, które są opisane w tej księdze. Tak mówi ten, który zaświadcza o tym. Zaprawdę przyjdę wkrótce. Amen. O tak przyjdź, Panie Jezu. Łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z wami wszystkimi. I widzicie, te słowa, które tutaj Jezus powiedział, to są słowa Jezusa, jedne z ostatnich słów w ogóle Biblii. One, ja powiem tak, nie dotyczą całej Biblii. Ja, to jest oczywiste, że nie będziemy w ogóle nic z Biblii zmieniać, ale Jezus mówi o słowie tej księgi. I mówi tutaj o tej księdze, którą apostoł Jan spisał poprzez prorocze objawienie i proroczą wizję. I dla Jezusa ta księga ma taką wagę, że on to podkreślił. I mówi, jeśli ktoś odejmie coś ze słów księgi tego proroctwa, odejmie też Bóg jego dział z księgi życia i ze świętego miasta i z rzeczy, które są opisane w tej księdze. A jeśli ktoś doda, to Bóg doda mu plag, które są opisane w tej księdze. Wiecie, te plagi opisane w tej księdze są straszne. Miasto, które jest opisane, myślę, jest centrum w ogóle tej księgi. To jest kres naszej pielgrzymki. To jest niesamowite, że przez prorocze objawienie tej księgi możemy widzieć rzeczy, które nastąpią. Być ich pewnymi. I kresem tego jest właśnie to, co Marek też przeczytał. Teraz weźmiemy objawienie 19:1-9. Potem usłyszałem donośny głos wielkiego tłumu ludzi w niebie, który mówił: Alleluja, zbawienie i chwała i cześć i moc Panu naszemu Bogu, bo jego wyroki są prawdziwe i sprawiedliwe, gdyż osądził wielką nierządnicę, która skaziła ziemię swoim nierządem i pomścił krew swoich sług z jej ręki. I powtórnie powiedzieli: Alleluja, a jej dym wznosi się na wieki wieków. I upadło 24 starszych i 4 stworzenia i oddali pokłon Bogu zasiadającemu na tronie, mówiąc: Amen, Alleluja. A od tronu rozległ się głos, który mówił: chwalcie naszego Boga wszyscy jego słudzy i ci, którzy się go boicie, i mali, i wielcy. I usłyszałem jakby głos wielkiego tłumu, jakby głos wielu wód, jakby głos potężnych gromów mówiących: Alleluja, bo objął królestwo Pan Bóg Wszechmogący. Cieszmy się i radujmy i oddajmy Mu chwałę, bo nadeszło wesele baranka, a jego małżonka się przygotowała. I dano jej ubrać się w bisior czysty i lśniący, bo bisior to sprawiedliwość świętych, i powiedział mi: napisz, błogosławieni, którzy są wezwani na ucztę weselną baranka. I powiedział mi, to są prawdziwe słowa Boga. Wrócimy do tego fragmentu za chwilkę, ale chciałem teraz przeczytać z Mateusza 22, gdzie Jezus podaje przypowieść pewną o królestwie i dosłownie w tej przypowieści opisuje te same rzeczy. To jest Mateusz 22, od 2 wersetu. Jezus mówi tak: Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił wesele swemu synowi i posłał swe sługi, aby wezwali zaproszonych na wesele, ale oni nie chcieli przyjść. Ponownie posłał inne sługi, mówiąc: powiedzcie zaproszonym, oto przygotowałem moją ucztę, zabito moje woły i tuczne zwierzęta i wszystko jest gotowe. Chodźcie na wesele. Lecz oni zlekceważyli to i odeszli. Jeden na swoje pole, inny do swojego kupiectwa, a inni schwytali jego sługi, znieważyli ich i zabili. Gdy król to usłyszał, rozgniewał się, a posławszy swoje wojska, wytracił tych morderców i spalił ich miasto. Potem powiedział swoim sługom: wesele wprawdzie jest gotowe, lecz zaproszeni nie byli godni. Idźcie więc na rozstaje dróg i zaproście na wesele wszystkich, których spotkacie. Wtedy słudzy ci wyszli na drogi i zgromadzili wszystkich, których spotkali, złych i dobrych, i sala weselna napełniła się gośćmi. A gdy król wszedł, aby zobaczyć gości, ujrzał tam człowieka, który nie był ubrany w strój weselny. I zapytał go: przyjacielu, jak tu wszedłeś, nie mając stroju weselnego? A on za nie mówił. Wtedy król powiedział sługom: zwiążcie mu nogi i ręce, weźcie go i wrzućcie do ciemności zwierząt zewnętrznych, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wielu jest bowiem wezwanych, lecz mało wybranych. Wiecie, kiedy czytam tą przypowieść, Jezus porównuje całe królestwo, mówi, jest podobne do króla, który przygotował wesele dla swego syna. Potem jest mowa o tym, że Bóg jakąś grupę ludzi zaprosił. Nazwał ich tu sługami. Grupa ludzi, która odrzuciła te zaproszenie. Kiedy zastanawiałem się nad tym, potem jest mowa o tym, że po tej grupie mówi: teraz zaproście wszystkich. Myślę, że to chodzi o Izrael. Ta pierwsza grupa, która była szczególna, która była przede wszystkim najpierw zaproszona na te wesele, to był jego naród, jego słudzy Izraelu. I to jest straszne, powiedziane: i spalcie ich miasto ogniem. I wiecie, że Jerozolima została spalona doszczętnie. To się stało. Potem mówię: teraz zaproście wszystkich, i dobrych, i złych. I wszystkich to dla mnie są wszystkie narody. Wszystkie narody. Wiecie, nie ma nic ważniejszego dla jakiegokolwiek człowieka na świecie, niż znaleźć się na tej uczcie w przyszłości. Nie ma nic, co mogłoby być ważniejsze. Będzie tylko to, albo będzie coś, co słowo mówi na zewnątrz. Tam, gdzie jest płacz, tam, gdzie jest zgrzytanie zębów, tam, gdzie jest ciemność. Ale tu jest jeszcze jedna ciekawa rzecz w tym, wiecie? Trzeba być zaproszonym. Trzeba się tam znaleźć. Ale tu jest ta ciekawa rzecz, o której mówi Jezus. W tej przypowieści, jedenasty wersele mówi: a gdy król wszedł, aby zobaczyć gości, ujrzał tam człowieka, który nie był ubrany w strój weselny. I zapytał go: przyjacielu, jak tu wszedłeś, nie mając stroju weselnego? A on za nie mówił. Wtedy król powiedział sługom: zwiążcie mu nogi i ręce, weźcie go i wrzućcie do ciemności zewnętrznych, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. I teraz słuchajcie, 14 werset jest niesamowity. To są słowa Jezusa. Wielu jest bowiem wezwanych, lecz mało wybranych. Wiecie, zaproszeni są wszyscy w tym momencie. Poprzez Ewangelię, poprzez Bożą łaskę i miłość, poprzez to, co Chrystus uczynił dla każdego człowieka na krzyżu. Każdy jest zaproszony. Ale żeby tam się znaleźć, jest potrzeba mieć szatę. Jest potrzeba mieć odpowiedni ubiór. Dlatego, że tu Jezus mówi o tym, że nawet jeśli Jeśli nawet by się zdarzyło, że tam się znajdziesz, choć nie powinieneś, to i tak cię wyrzucą. Jeśli nie będziesz miał właściwej szaty. Tak? To są słowa Jezusa. Z tego objawienia z 19 rozdziału, kiedy tam wrócimy i gdy tam jest mowa o tym, jest powiedziane, że dano jej ubrać się, tej oblubienicy, w bisior czysty i lśniący. I myśmy zawsze mieli w Brytyjkach, tak? Bo bisior to są sprawiedliwe uczynki świętych. Wiecie, nie ma tego słowa uczynki w oryginale. Nie ma. Tam jest powiedziane, bo bisior to sprawiedliwość świętych. I powiedział mi, 9 werset 19, napisz błogosławieni, którzy są wezwani na ucztę weselną baranka. I powiedział, to są prawdziwe słowa Boga. Więc jesteśmy wezwani, ale potrzebujemy mieć też tą szatę, tak? I tą szatą jest sprawiedliwość świętych. Kuba, chyba 2 tygodnie ty mówiłeś, tak? O troszkę, tak? O tym, nie? O sprawiedliwości. Powiem wam, że tak dużo jest o tym w Słowie. Ja przeczytam może kilka fragmentów tylko, wiecie? Ale powiem wam, o tym można by wiele kazań głosić. Wiele. Tylko o tej jednej rzeczy. O roli sprawiedliwości w życiu dziecka Bożego. Na przykład 1 Koryntian 6, 9, 11 Paweł mówi takie słowa. Czy nie wiecie, że niesprawiedliwi nie odziedziczą Królestwa Bożego? Nie łudźcie się ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani zniewieściali, ani mężczyźni współżyjący ze sobą, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani złorzeczący, ani zdziercy, ani nie odziedziczą Królestwa Bożego. A takimi niektórzy z was byli, lecz zostaliście obmyci, lecz zostaliście uświęceni, lecz zostaliście usprawiedliwieni w imię Pana Jezusa i przez Ducha Boga, naszego Boga. Tytus 2:11-15. Objawiła się bowiem łaska Boga, niosąca zbawienie wszystkim ludziom, pouczająca nas, abyśmy, wyrzekłszy się bezbożności i światowych pożądliwości, trzeźwo, sprawiedliwie i pobożnie żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei i chwalebnego objawienia się wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków. To mów, do tego zachęcaj i strofuj z całą powagą, niech nikt tobą nie gardzi. 2 Piotra 3, 11-14. Skoro to wszystko ma się rozpłynąć, to jakimi wy powinniście być w świętym postępowaniu i w pobożności, oczekując i spiesząc się na przyjście dnia Boga, którym płonące niebiosa rozpuszczą się, a rozpalone żywioły się roztopią. I teraz, lecz my zgodnie z Jego obietnicą oczekujemy nowych niebios i nowej ziemi, jakich, w których mieszka sprawiedliwość. Jak Piotr mówi o tym, co nas czeka, o nowej niebie, jak on to charakteryzuje? On nazywa to, co ma przyjść, mówi, to jest miejsce, gdzie mieszka sprawiedliwość. Tam wszystko będzie sprawiedliwe i tam będzie każdy, tylko ten, kto jest sprawiedliwy. Nikt inny tam się nie znajdzie. Lecz my zgodnie z Jego obietnicą oczekujemy nowych niebios, nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. Dlatego umiłowani, oczekując tego, starajcie się, abyście zostali przez Niego znalezieni bez skazy i nienaganni w pokoju. To jest to, jak Paweł mówi, w jakim stanie powinien nas zastać powrót Pana. Bez skazy, bez nagany, w pokoju. jest pokój w sercu, jest wszystko uregulowane w relacji z Bogiem, w relacji z bliźnimi i jesteś wypełniony pokojem Bożym. W taki sposób Piotr nam mówi, że w taki sposób powinniśmy być znalezieni przez Pana, kiedy wróci. I teraz objawienie 21 od pierwszego. Potem zobaczyłem nowe niebo i nową ziemię. Pierwsze niebo bowiem i pierwsza ziemia przeminęły i nie było już morza. A ja, Jan, zobaczyłem święte miasto, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jako oblubienica, przyozdobiona dla swego męża. I usłyszałem donośny głos z nieba. Oto przybytek Boga jest z ludźmi i będzie mieszkał z nimi, a oni będą Jego ludem, a sam Bóg będzie z nimi i będzie ich Bogiem. I otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani bólu nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły. A zasiadający na tronie powiedział: oto wszystko czynię nowe. I powiedział do mnie: napisz, bo te słowa są wiarygodne i prawdziwe. I powiedział do mnie: stało się. Ja jestem alfa i omega, początek i koniec. Ja spragnionemu dam darmo ze źródła wody życia. Kto zwycięży, odziedziczy wszystko i będę dla niego Bogiem, a on będzie dla mnie synem. Ale bojaźliwi, niewierzący, obrzydliwi, mordercy, rozpustnicy, czarownicy, bałwochwalcy i wszyscy kłamcy będą mieli udział w jeziorze płonącym ogniem i siarką. To jest śmierć druga. Więc trzeci werset, powiem wam, dla mnie to jest niesamowity. I usłyszałem donośny głos z nieba: oto przybytek Boga jest z ludźmi i będzie mieszkał z nimi. A oni będą Jego ludem, a sam Bóg będzie z nimi i będzie ich Bogiem. I powiem wam, to jest było pragnienie zawsze wszystkich świętych. To było pragnienie Mojżesza największe. To było pragnienie Dawida, który mówi: Boże, ja Ci chcę zbudować świątynię, żebyś Ty był, żebyś Ty mieszkał z nami. A to miasto, które Bóg przygotował, jest powiedziane, to będzie przybytek Boga z ludźmi. Tam dalej jest opisane, że będą oglądać Jego oblicze. Nie będę czytał całego opisu tego miasta. Jest powiedziane, nie będzie tam słońce potrzebne. Nie będzie tam dnia ani nocy. Dlatego, że Jego chwała będzie świecić. I tutaj jest taka sprawa, gdzie sam Bóg On mówi, że zwycięzcy odziedziczą wszystko i będę dla nich Bogiem, a oni będą dla mnie synami, tak, córkami, moimi dziećmi. Zwycięzcy odziedziczą wszystko. Mówi, ale co będzie, tak jakby jest dwie grupy ludzi tylko wymienionych tutaj. Są ci zwycięzcy, i są ci bojaźliwi, niewierzący, obrzydliwi, mordercy, rozpustnicy, czarownicy, bałwochwalcy, wszyscy kłamcy. Oni będą mieli udział w jeziorze płonącym ogniem i siarką. To jest śmierć druga. Dwudziesty siódmy werset jeszcze jest powiedziane: i nie wejdzie do niego nic nieczystego, ani ten, kto popełnia obrzydliwość i kłamstwo. Tylko ci, którzy są zapisani w księdze życia Baranka. Jeszcze wiecie, kiedy czytałem ten opis. Tu jest o tym przybytku, tak? 21:3. I usłyszałem donośny głos z nieba, oto przybytek Boga jest z ludźmi. Będzie mieszkał z nimi, oni będą jego ludem, a sam Bóg będzie z nimi, będzie ich Bogiem. I następny werset jest bardzo ciekawy. I otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu. I śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani bólu nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły. Dlaczego tu jest w ogóle taki werset wrzucony w tym miejscu? Czytałem ostatnio książkę brata Andrew, Prześladowani za wiarę. To są historie wierzących z krajów muzułmańskich. Są świadectwa tych ludzi. Niektórzy z tej książki, prawdziwe osoby, już nie żyją. Zostali zabici z powodu wiary. Ale złożyli też świadectwa, przez co musieli przechodzić. Z powodu swojej wiary. I powiem wam, kiedy to czytałem, tam nie ma takiego opisu, wiecie, że to są Herkulesi. Że to są na przykład ludzie, którzy po prostu szli przez te prześladowania jak czołg. Całkowicie niewrażliwi na to wszystko. Absolutnie nie. Są tak prawdziwe opisy. Oni płaczą. Oni odczuwają ból. Niesamowity nieraz. Traumy, depresje. Wielkie zmagania w ogóle, czy wytrwać. To nie jest tak, że to jest po prostu super i do przodu, halleluja. Gdzie świadectwo jednej dziewczyny, która była na przykład córką jakichś ludzi z rządu, nawet nie jest kraj podany, a ona jeszcze prawdopodobnie żyje, niesamowicie bogata rodzina. Ona się gdzieś nawraca przez internet, tam jakieś materiały dostaje. Rodzina to znajduje. I nagle kochająca rodzina zamienia się po prostu w katów w jednej chwili. W jednej chwili. Jest po prostu bita do nieprzytomności dziewczyna. Ojciec po prostu słami, niekrzesłami wszystkim katuje ją do utraty przytomności. To się ciągnie tygodniami. Ona jeszcze nawet nie żadnej modlitwy nie zrobiła o przyjęcie Jezusa. Ona tylko gdzieś miała kontakt z Ewangelią przez internet i sercem tak jakby, że ona chce za tym pójść, że poznała Jezusa przez to, co o Nim usłyszała. I pomyślała, że to jest niesamowite On jest. Ja chcę po prostu żyć z Nim, służyć Mu, tak? I wiecie, w pewnym momencie tego wszystkiego, po prostu kiedy leży pobita, pokój wypełnia światłość, staje tam Jezus, ukazuje jej się po prostu, Pan, ona go widzi. I on mówi, tylko wytrwaj. I znika. I dalej są po prostu, jest katowana i bita. On po prostu nie zabrał jej stamtąd. On nie zakończył tego. On po prostu się pokazał i powiedział jej, po prostu wytrwaj. I dalej było ileś czasu, czego aż uciekła. Ona po prostu w końcu uciekła. Uciekła do jakiegoś księdza prawosławnego, który po prostu ją przyjął i ukrywała się, tak? Inni na przykład tak są opisani, tam są nawet imiona pozmieniane. Chłopcy. To są chłopcy, to są koło dwudziestki ludzie, młodzieńcy. Podobne sytuacje. Gdzieś kontakt z Ewangelią, nawrócenie, rodzina się dowiaduje, od razu jest bicie, prześladowanie, po prostu uciekają. Brat Andrew jedzie, jest cudownie, chrzest wodny, oczywiście w ukryciu, Na drugi dzień są zamknięci do więzienia. Trzech chłopców, opisana historia. Dzień wcześniej mówili, najpiękniejszy dzień w moim życiu, ochrzciliśmy się. Było tak wspaniale. Uwielbienie, chwała, wszystko. Następnego dnia są już w więzieniu. Mówi, cela taka, że nawet nie możesz siąść. Nie ma miejsca. Porażanie prądem, skakanie po klatce piersiowej, aż żebra wszystkie połamane. 6 miesięcy. Po 6 miesiącach, następne 6 miesięcy. Spotykają się na spacerniaku w więzieniu, już jak potem gdzieś ich trochę wypuszczali. Wychodzi ten jeden, patrzy, jest tych dwóch. Spotykają się, mówi, nie zdradziłem. Mówi, ja też nie. I się cieszą. Wychodzą na wolność, cieszą się. Dwóch z nich niedługo zostaje zabitych. I teraz chcę wam powiedzieć, że czasy końca będą czasami największych prześladowań Kościoła. Czy my jesteśmy tego świadomi? To nie będzie tak pięknie, że jest takie przebudzenie, że po prostu się wszystko nawraca i po prostu jest niesamowicie, jak to Derek Prince powiedział, i pochwycenie jest tylko wisienką na torcie. To po prostu obraz nawet opisany tej księgi proroczej pokazuje coś całkiem innego. Pokazuje cały świat, który będzie przeciwko Izraelowi i przeciwko chrześcijanom. Cały świat będzie pałał nienawiścią do tych grup ludzi. Jest powiedziane, że tu się okaże wiara i wytrwałość świętych. Jest powiedziane, że dozwolą mu zabijać, tak, świętych. Dozwolą. Będą takie czasy, że po prostu antychryst będzie to miał. Dozwolone przez Boga. I wiecie, dlatego w tym kontekście, kiedy jest mowa o tym mieście, i to jest niesamowite połączenie, tu jest opis miasta, będzie po prostu Bóg mieszkał z nimi i nagle i otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu. I śmierci już nie będzie, ani smutku. I wiecie, jak ja to zobaczyłem? Pierwsze, co Bóg zrobi, zajmie się wycieraniem łez swoim męczennikom. Dlatego, że bardzo dużo ich będzie w tamtym czasie. Wiecie, kiedy memu dziecku coś się przytrafi, jest, nie wiem, zraniony, cierpi, ból, płacze, ja nie jestem w stanie nic nie robić. Ja to, co chcę, to chcę go doprowadzić do miejsca uleczenia, uzdrowienia i żeby już nie płakał, tak? I otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu. Pierwsze, co Bóg będzie chciał zrobić, uleczyć to wszystko. Uleczyć te naprawdę trudne chwile, przez które Kościół przejdzie. I jest obietnica, tu już będzie koniec bólu, tu już będzie koniec cierpienia, koniec zmagania. Mówi, te rzeczy przeminęły. Nigdy więcej, mówi, nie pozwolę, by to się przytrafiło. Ale to się przytrafi, tak? W czasach ostatecznych. Jeszcze jeden fragment. Objawienie 22 teraz. 1:16. Pokazał mi czystą rzekę. To jest kontekst, tak? Bo tam dalej od 21 cały czas jest opis tego miasta. Ja nie chcę go czytać. Jest niesamowity. I potem jest tak właśnie. I pokazał mi czystą rzekę wody życia, przejrzystą jak kryształ, wypływający z tronu Boga i baranka. To jest ciągle dalej opis tego miasta. A pośrodku rynku miasta, po obu stronach rzeki, było drzewo życia, przynoszące owoc 12 rodzajów, wydające swój owoc co miesiąc. A liście drzewa służą do uzdrawiania narodów. I nie będzie już żadnego przekleństwa, lecz będzie w nim tron Boga i baranka, jego słudzy będą mu służyć. I będą oglądać jego oblicze, a jego imię będzie na ich czołach. I nocy tam nie będzie. I nie będzie im potrzeba lampy, ani światła słońca, bo Pan Bóg będzie im świecił, będą królować na wieki wieków. I powiedział do mnie, te słowa są wiarygodne i prawdziwe. A Pan Bóg świętych proroków posłał swego anioła, aby pokazać swym sługom, co ma się stać wkrótce. Oto przyjdę wkrótce. Błogosławiony, który zachowuje słowa proroctwa tej księgi. A ja, Jan, widziałem to wszystko i słyszałem. A gdy usłyszałem i zobaczyłem, upadłem do nóg anioła, który mi to pokazywał, aby oddać mu pokłon. Lecz powiedział do mnie, nie rób tego, bo jestem sługą z tobą i twoimi braćmi prorokami i z tymi, którzy zachowują słowa tej księgi. Bogu oddaj pokłon. Potem powiedział do mnie, nie pieczętuj słów proroctwa tej księgi, bo czas jest bliski. I teraz słuchajcie. Jedne z ostatnich słów Jezusa. Kto krzywdzi, niech nadal wyrządza krzywdę. Kto plugawy, niech się nadal plugawi. Kto sprawiedliwy, niech nadal będzie sprawiedliwy. A kto święty, niech się nadal uświęca. A oto przyjdę wkrótce, a moja zapłata jest ze mną, aby oddać każdemu według jego uczynków. Ja jestem Alfa i Omega, początek i koniec, pierwszy i ostatni. Błogosławieni, którzy wypełniają jego przykazania, aby mieli prawo do życia i aby weszli przez bramy do miasta. Na zewnątrz zaś są psy, czarownicy, rozpustnicy, mordercy, bałwochwalcy i każdy, kto miłuje i czyni kłamstwo. Ja, Jezus, posłałem mojego anioła, aby wam świadczył o tym w kościołach. Ja jestem korzeniem i potomkiem Dawida, jasną gwiazdą poranną. To jest coś, co Jezus tak bardzo chciał, żeby Kościół zrozumiał, że specjalnie cała ta księga, wizja prorocza, wszystko, aniołowie w to byli zaangażowani, żebyśmy my jako Kościół otrzymali te poselstwo. I wiecie, dla mnie te słowa, słuchajcie, błogosławieni, którzy wypełniają jego przykazanie. Wiecie, ja tak często dzisiaj, nie dzisiaj może, ale w jakimś ostatnim czasie, tak wiele jest takich nauczań, jak i w ogóle przykazania. Czy to jest legalizm, przestrzeganie przykazań? Tak czy nie? Czy to ma w ogóle jakieś znaczenie, jak wygląda nasze życie? No przecież tylko wiara nas zbawia. To nie jest ważne, jak my żyjemy. Spotykaliście się z takim nauczaniem, z taką Ewangelią? Ja bardzo często się spotykam. Jak to się ma do tego, co tutaj Jezus sam mówi? Jak to się ma do tego? Wiecie, tam jest powiedziane, że tam nikt niesprawiedliwy nie wejdzie. Tam w ogóle nawet nie ma takiej możliwości, że ktoś, kto po prostu pielęgnował jakiś rodzaj grzechu w swoim życiu i nie chciał się z tego oczyścić, że w ogóle on w ogóle jakoś tam się przemknie. Nic w ogóle takiego tutaj nie wynika. To jest mowa o tym, że zwycięzcy tam wejdą, że będą ci, którzy mają bisior sprawiedliwości, tam się znajdą. Jest mowa o tym, że ci, którzy przestrzegają przykazań, będą mieli prawo wejść do miasta i jeść z drzewa życia. To jest to, co ja znajduję. Opis i charakterystykę grupy ludzi, dla których Bóg to miasto przygotował i którzy będą mieli prawo mieszkać z Nim tam na wieki. I nie ma nic ważniejszego od tego. Nic. Wiecie, jak ja sobie to czytałem, to duch bojaźni przychodzi do mojego życia. Takiej zdrowej, czystej bojaźni, która jest bardzo, tak powiem, w Biblii ma wielką wartość, że tak powiem. Bojaźń Pana. Bojaźń Pana. Kiedy sobie pomyślę, że przez jakąkolwiek rzecz z którą nie chciałem się rozprawić tutaj. Mogę to wszystko stracić. To ja odczuwam bojaźń Bożą. Co może mieć wartość taką, żeby warto było dla tej rzeczy stracić to dziedzictwo, które Bóg przygotował w tym mieście? Wiecie, byli ludzie, którzy mieli wgląd w to miasto. Ja im zazdroszczę. Ale jest takich ludzi, to sporo całkiem. Niektórzy nawet książki całe napisali po prostu o tym, że kiedy tam byli, tak? Asia, tak? Miała, o widzisz. Piękne. Ja pamiętam tą książkę Wizje spoza zasłony. To jest niesamowita w ogóle książka. Niesamowita. Ktoś nie czytał, bardzo polecam. Ją gdzieś można jeszcze nabyć w internecie. To są opisy właśnie dzieci, które były całymi dniami tam, nawet nie wiem, czy nie tygodniami niektóre, zabierane do Nowego Jeruzalem. I tam po prostu były, w duchu, chodziły. Chodziły po prostu tam po tych ulicach, po tym wszystkim po prostu. Jest tam opis, wiecie, jednego chłopaka, który mówi, że szedł, anioł go oprowadzał i doszedł do takiego miejsca. Ja na przykład zawsze miałem z tym problem, powiem szczerze, że ulice są ze złota. Bo mnie jakoś, że tak powiem, złoto nie kręci i wolę przyrodę. Są się tam ludzie. W ogóle o co chodzi, nie? Ale na pewno możemy Bogu zaufać, że nie będziemy zawiedzieni. Nie ma takiej możliwości. Jeśli Bóg tutaj coś stworzył, co wiedział, że bo ta ziemia ją spotka zagłada w końcu. Taki jest opis, tak? Ogień przyjdzie i to spali. Ale po prostu coś, co Bóg potem przygotował jeszcze lepszego dla tych wybranych swoich, na pewno się nie zawiedziemy. Ale wiecie, kiedy czytam i tam jest mowa o tym, że tam będzie raj, w tym mieście. I raj dosłownie oznacza ogród. Ogród. I on jest potężny. Tak? Także to nie będzie tam, że tam nie ma przyrody. I właśnie te dzieci, one to opisywały, tak? I ten jeden chłopiec tam opisywał, że szedł po prostu za aniołem i szedł sobie gdzieś po trawie, mówi po prostu drzewa jakieś. I on siadł i powiedział, że on nigdzie więcej nie pójdzie. Został tak zachwycony tym, co tam zobaczył. A anioł mówi, słuchaj, to jest nic. Mówi, nie, mnie nie interesuje, ja dalej nie idę. Wiecie, widziały swoje mieszkania te dzieci, swoje domy z napisami ich imion. Mogły tam wejść. Mogły tam pomieszkać sobie przez jakiś czas. To były dla nich przygotowane mieszkania. To wszystko, co jest, powiedział, idę, przygotuję wam miejsce. Jest wiele mieszkań w domu mojego ojca, tak? Wyobrażacie się, że tam dla nas już czekają nasze apartamenty z naszymi imionami? Co jest ważniejszego od tego? Dzisiaj to jest tak, że nieraz jesteśmy w stanie pościć, modlić się, żeby trochę obecności Bożej poczuć. Ty tam nic nie będziesz musiał zrobić, tam się po prostu, ty będziesz tak zanurzony w tej chwale, że po prostu nic, słońca nic nie trzeba po prostu. Nie będzie już przebijania się żadnego po prostu przez jakieś depresyjne myśli, żeby trochę Boga poczuć. On tam będzie mieszkał. Wiecie, kiedy Mojżesz, on był w chwale, jego największym pragnieniem mówi, dobra, wszystko fajnie, ja już tak czułem twoją chwałę, ale ja chcę zobaczyć twą twarz. No to jest fajnie widzieć osobę, ale twarzy nie zobaczyć, to jest trochę słabo. I Bóg mówi, nie da rady. Nikt nie może zobaczyć, bo po prostu nie może mnie człowiek ujrzeć i pozostać przy życiu. Ale w tym mieście jest napisane, wszyscy będziemy go oglądać. Nie będzie już żadnej tajemnicy. Poznamy go tak, jak jesteśmy poznani. Po prostu będzie tam w miejsce tronu, będziemy w ognisce chodzić, spotykać się z nim, rozmawiać. Żadnej walki, żadnego, powiem wam, to jest kosmos. Pokuszenie będzie tylko jeszcze w tysiącletnim królestwie, gdzie diabeł przez pewien czas będzie zamknięty, potem będzie wypuszczony, tak? Jest napisane, jeszcze zwiedzie jakąś grupę ludzi. Ale w tym Nowym Jeruzalem nawet pokuszenia już nie będzie. Rozumiecie? Żadnej walki. Tam jest tak, że wieczna radość owionie ich głowy. Ja kiedy paliłem kiedyś marihuanę, wiecie, i zaczynałem śmiać, to tak przeklinałem siebie, że mówiłem, ale chciałbym, żeby tak zostało. Wiele razy pewnie, Kuba, pamięta, tak robiłem. Głupi śmiech i ha, 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 i się śmieję, ale no trochę fajne uczucie, lepsze niż się zastanawiać nad tym życiem, nie? Co robić. Więc jak się tak śmiałem, to sobie tak mówię, ale chciałbym, żeby mi tak zostało. Ale to żadna radość w porównaniu do prawdziwej radości. A tam jest powiedziane, że wieczna radość owiąże nasze głowy. Można powiedzieć, że to będzie niekończąca się po prostu... Jak to powiedzieć? Chciałem impreza powiedzieć, ale to jest, nie pasuje, nie? Nie pasuje. Tak. Uczta właśnie. Uczta. Niekończąca się, tak powiem, taka właśnie uczta, no. To najlepsze słowo chyba. Radosna uczta. Gdzie się cieszymy Bogiem, cieszymy z sobą nawzajem. Na wieczność. Ale mówię, żeby tam wejść, tak, to widzę jasno, że jest ta potrzebna szata sprawiedliwości. Tak. Kto wytrwa do końca, Jezus powiedział, szczególnie w kontekście, powiem wam, czasów ostatecznych, gdzie Jezus powiedział, wielu się zgorszy, wielu odpadnie, zaczną wydawać siebie. Dlaczego? Będzie presja. To jest to, co dzisiaj właśnie czytamy, te świadectwa, co już w Chinach i w wielu krajach muzułmańskich się dzieje. Oni tak jakby torują drogę Kościołowi. Ja tak to rozumiem. Oni dzisiaj dla nas są pewnym wzorem, jak należy zachować się w pewnych sytuacjach. Dlatego, że mówię, dzisiaj praktycznie... Ten świat cały zachodni, to no, żadnych prześladowań takich nie mamy. No to jakieś to prześladowania, tak? Ale przyjdzie czas, że cały Kościół na całej ziemi wejdzie w prześladowanie i w ucisk. Jezus powiedział, w ucisk już nigdy nie było. Będą się działy rzeczy okropne. Ja nie chcę, to nie jest straszenie. To są fakty, o których Jezus mówił. Po co nam to mówił? Żebyśmy byli na to gotowi. Ale teraz widzicie, już kończę, ale po co jest ta księga? Ta księga jest po to, że kiedy przechodzimy przez te ciężkie rzeczy, to my wiemy po co. My wiemy po co. Jeśli nawet przyjdą tortury, to Bóg chce, żebyś wiedział, że On tam czeka, żeby zaraz ci wytrzeć oczy, kiedy znajdziesz się, żeby zaraz cię pocieszyć. Wziąć w ramiona, wynagrodzić to wszystko. Po to jest ta księga. Żebyśmy wiedzieli, o co toczy się walka, tak? Wiecie, tam jest taki moment też w tej książce, kiedy dwóch właśnie tych zostaje zabitych, a trzeci z nich ucieka na Cypr. Żona jego zostaje z dziećmi, z dwójką dzieci małych, ciągle ma telefony, gdzie ją straszą, że po ciebie przyjdziemy, zabijemy. Słuchajcie, tam jest tak, to jest bardzo ważne to zrozumieć. Policja współpracuje z nimi. Nie ma czegoś takiego, że ktoś ci pomoże. Nie ma czegoś takiego. Nie ma. Policja jeszcze z nimi współpracuje. Czyli chce zwrócić się o pomoc, a policja cię oddaje bractwu muzułmańskiemu, a oni cię po prostu torturują i zabijają. Tak, to jest realność tamtych krajów. Więc on ucieka na Cypr, ten człowiek. Brat Andrew do niego przyjeżdża na Cypr. To jest niesamowite dla mnie, jak ja to czytałem. Może wam przeczytam kiedyś to fragment, bo mam tu e-booka. I ich rozmowa jest dla mnie tak niesamowita po prostu. I ten człowiek myśli tak, no pierwsze myślenie, mówi, no co, no zabieram żonę, jak tu żonę sprowadzić, po prostu uciekamy stamtąd, nie? I wiecie, że brat Andrew mówi, ale czemu? I zadaj mu pytanie, słuchaj, co może się najgorszego stać? No możemy stracić życie, ja, moja żona, dzieci. On mówi, czy to jest to, co może się stać najgorszego? On zaczyna myśleć, mówi, ty, no nie. To wcale nie jest nic takiego najgorszego. Przecież jak umieramy, to idziemy do Pana. I w tym momencie zaczyna całkiem się proces uzdrowienia i ten człowiek wraca. Wraca służyć dalej tam w tym miejscu. Czyli jest to, wiecie, chrześcijaństwo, gdzie bierzesz to od razu pod uwagę, że może cię to kosztować życiem i pomimo tego decydujesz się tam być i służyć Chrystusowi. I to będzie realność, z którą cały Kościół w przyszłości się zmierzy. Cały Kościół. Że przyznawanie się do wiary w Chrystusa będzie zagrożeniem życia dla wszystkich wierzących. Tak mówi Słowo, tak? Ale to przez krótką chwilę będzie, jak to jest powiedziane. Góra 3,5 roku, tak my to rozumiemy, tak? Ale jest nawet powiedziane, nawet ten czas będzie skrócony ze względu na wybrany. Góra 3,5 roku. Takie rzeczy się będą działy. Ale Jezus mówi wtedy, podnieś swoją głowę. Bo zbliżam się. Z zapłatą. I z nagrodą. Tak? Dobrze, tyle. Ja to skróciłem, bo nie chciałem już...